Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Mariusz Krystian, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, jak pan przyjął słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości dotyczące sukcesji, że to Mariusz Błaszczak mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego?
No, czytamy od dłuższego czasu, wiadomym jest, że w Prawie i Sprawiedliwości proponowane są zmiany, tak to przedstawia również pan prezes, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Te kwestie dotyczące sukcesji, o których już pan prezes od tak naprawdę mówił od wielu miesięcy, a może już lat, tak? Pewne tematy związane z bezpośrednią sukcesją w ramach tej struktury, która jest, ale też tej struktury, która być może będzie po jesiennym kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o postać pana Mariusza Błaszczaka, no to tu trzeba powiedzieć, ja osobiście jako poseł bardzo dobrze oceniam jego szefowanie klubowi parlamentarnemu. No to był świetny minister obrony narodowej, wcześniej bodaj Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc jego kompetencje, jego sposób prowadzenia klubu, jego koncyliacyjność, wiedza, no wskazują, że to jest
dobry
człowiek,
kandydat,
który się
rozumiem.
Spełni w każdym zadaniu postawionym.
Ale to są wiążące zapowiedzi, czy takie sondujące trochę nastroje w strukturach Prawa i Sprawiedliwości?
No ja myślę tak, że to jest kwestia tego, że pan prezes zapowiada zmiany, które przyjmie kongres, zresztą w tym jednym z wywiadu, bodaj w ostatnim wywiadzie, który pan prezes udzielił dla Radia Maria, zostało wskazane jasne, że ostateczne decyzje podejmie kongres. W związku z tym być może to też jest tak, że pan prezes może nie sonduje, ale też przedstawia te pomysły tak, żeby tutaj na kongresie już dyskusja odbywała się nad poszczególnymi rozwiązaniami.
No pytam o to, bo tutaj niekwestionowaną liderką w Małopolsce jest Beata Szydło. Tak. I to spychanie na margines byłej premier, jak jest przyjmowane? No bo to Małopolska, no to przede wszystkim są zwolennicy, czy też frakcje, jak się często mówi, byłej premier.
Ja bym tutaj odchodził troszkę od frakcji, natomiast pani premier oczywiście jest liderem Prawa i Sprawiedliwości, jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, jest postacią ikoniczną, tak? To jest współtwórca, pan prezes Jarosław Kaczyński, pani premier Beata Szydło, to są twórcy tak naprawdę sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Rząd pani premier Beaty Szydło jest przecież tak naprawdę symboliczny, jest taki ikoniczny, jeśli chodzi o najważniejsze reformy społeczne Prawa i Sprawiedliwości. Dla wielu wyborców to, co się stało najlepszego zarządów Prawa i Sprawiedliwości, zdarzyło się właśnie zarządów pani premier Beaty Szydło. Natomiast seria tych artykułów, o których pan wspomniał, to też jest taki element, uważam, no pewnej walki politycznej, tak? No bo już ileż razy można czytać w różnych portalach internetowych, zwłaszcza, że tak, pani premier już odchodzi, prawda, że zostanie wyrzucona, miała już przestać być wiceprezesem, a teraz będzie
odsunięta. Ale kongres jest na przełomie września i października i o tym jeszcze też porozmawiamy. To za moment wrócę do tych przetasowań, ale jeszcze jest inna decyzja. Kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich? Nie wiem, gdyby w Prawie i Sprawiedliwości odbywały się prawybory, a pan miałby do wyboru Zbigniewa Boguckiego, Tobiasza Bocheńskiego i Karola Nawrockiego, to na kogo by pan postawił?
Nie, no nie będę się w takie dywagacje wdawał. Proszę mi wybaczyć, jeżeli chodzi o to, na kogo bym ja postawił. To jest kwestia tego, że decyzję podejmie zapewne ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. No i tak jest w partiach politycznych, że no, obowiązuje pewnego rodzaju również dyscyplina i to, że tak naprawdę te decyzje, które się podejmuje się również na podstawie określonych czynników. No i tutaj po prostu potrzebna jest dyscyplina i jakby zaakceptowanie tej decyzji, bo ja nie znam wszystkich składowych, nie znam wszystkich badań, wszystkiego tego, co jakby tutaj sztab bierze pod uwagę, desygnując ostatecznie kandydata. Dla mnie osobiście ta decyzja, uważam, że będzie najlepsza z możliwych, tak? W związku z tym, no, przyjmiemy tą decyzję taką, jaką ona będzie i będziemy wspierać każdego z kandydatów. Każda z tych postaci, którą pan powiedział, no na pewno ma swoje walory. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, znakomite walory ma przecież na przykład pani premier Beata Szydło, która jest...
Czyli jakby do tej czwórki dołączyć panią byłą premier, to by pan postawił na Beatę Szydło.
Znaczy, no ja osobiście
myślę,
że tak.
Jest pan związany.
Znaczy, no nie jestem związany. No tak jak mówię, no pani premier ma swoje niezaprzeczalne zasługi, jest ikoną tych dobrych zmian. Tak jak mówię, no 2015 rok, jakby ta metodyczna mądrość i praca pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, utworzenie rządu i jakby kampania wyborcza, której jedną z głównych twarzy była właśnie pani premier. Tutaj, tak jak mówię, pan prezes, pani premier Beata Szydło i później rząd natychmiast, no porównajmy sobie to, co się teraz dzieje po iluś miesiącach rządów koalicji 13 grudnia, a tam mieliśmy po 4 miesiącach rządu pani premier program 500+ i tak dalej. Powtórzę i kończę, jasne. Mamy do czynienia z postacią i z osobą, która jest ikoną najlepszych zmian, które spotkały Polskę za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Chociaż nie najlepiej potraktowaną. Najpierw obronioną, a potem zastąpioną Mateuszem Morawieckim.
Polityka jest taka, jaka jest, ale proszę zwrócić uwagę i proszę przyrównać to, co się stało choćby z panem Marcinkiewiczem, jak zareagował na zmianę. A tutaj mieliśmy sytuację, w której pani premier objęła funkcję wicepremiera, jakby dostała mandat z najlepszym wynikiem do Parlamentu Europejskiego, jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, uczestniczyła w wielu późniejszych kampaniach Prawa i Sprawiedliwości i wielu tych kampaniach pomogła wygrać te jakby bitwy polityczne Prawu i Sprawiedliwości.
A jeśli na przełomie września i października nie wejdzie do zarządu, nie będzie wiceprezeską, to może nastąpić rozłom, zwłaszcza tutaj w Małopolsce, w pana ocenie? No jeszcze raz powtórzę, no tutaj przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości koncentrują się wokół Beaty Szydło.
Ja myślę tak, że tutaj potrzeba bardzo dużej odpowiedzialności, bardzo dużej dyscypliny, umiaru i pokory po prostu. Dlatego nie będę się wdawał, co by było, gdyby, jak się stanie. Ja wierzę głęboko, pani Beata Szydło będzie w strukturach kierowniczych Prawa i Sprawiedliwości i dalej będzie odgrywała swoją rolę, a pan prezes na pewno, powiem, w swoim doświadczeniu, w swojej mądrości, na pewno, bo to jest bardzo mądry człowiek, będzie chciał korzystać z doświadczenia pani premier.
Panie pośle, wszystko, o czym mówimy, wszystkie te układanki, to wszystko może zmienić czwartkowa decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości?
Tak, zawsze może zmienić sytuację polityczną, bo ja tutaj chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo to nie jest bitwa o kasę. I to nie jest bitwa o pieniądze tak naprawdę, tylko to jest tak naprawdę bitwa o demokrację i o system polityczny w Polsce. Ponieważ w Polsce ileś lat temu został ułożony system funkcjonowania demokracji parlamentarnej w taki sposób, że partie polityczne są finansowane z budżetu. Czy to się komuś podoba, czy nie? To już odkład, ale tak jest. I ten system już od wielu, wielu lat jest tak skonstruowany. I w tym momencie brak możliwości prowadzenia polityki, bo przecież odebranie finansowania to jest brak możliwości prowadzenia przez największą partię opozycyjną w tym zaburzonym systemie demokratycznym, który mamy dzisiaj, w tym zaburzonym systemie medialnym, który mamy dzisiaj, no bardzo mocno ogranicza demokrację w Polsce.
To tym pan tłumaczy decyzję PKW o przesunięciu decyzji na 29 sierpnia, tym brakiem zdecydowania, brakiem...
Nie. Ja tłumaczę bardzo mocnymi naciskami politycznymi na PKW. Nie może być tak, panie redaktorze, któryś raz to powtórzę. Nie może być tak, że PKW mówi premierowi, KPRM-owi, dajcie nam kwity na Prawo i Sprawiedliwość. No na litość boską, jak? PKW ocenia sprawozdanie. To jest prawo. Tu nie można sobie naginać prawa, że jakiś poseł, minister, grabiec, premier, ktokolwiek inny z Platformy powie, że ja oczekuję, mecenas Giertyk powie, że to już wystarczy, to musi, jeśli PKW nie podejmie takiej decyzji, to... Czyli mamy tu już do czynienia tak naprawdę z taką groźbą, no, powiedzianą wprost, że jak nie podejmiecie decyzji o odebraniu finansowania Prawu i Sprawiedliwości, to... I tu jest taki wielokropek, prawda? W związku z tym PKW mówi jasno, PKW mówi jasno, niektórzy członkowie PKW mówią jasno, my oceniamy sprawozdanie. A tu mamy no takich domorosłych polityków, których by trzeba było tak naprawdę troszkę ubogacić intelektualnie, jak poseł Joński czy Szczerba, którzy dostarczają jakieś setki bezwartościowych kwitów na Prawo i Sprawiedliwość, natomiast to nie ma nic wspólnego ze sprawozdaniem finansowym Prawa i Sprawiedliwości i oceną tego, co się działo, bo jeżeli pójdziemy w tym temacie, no to tak jak powiedziałem, Campus Polska, finansowanie kampanii Platformy Obywatelskiej w wielkich miastach, finansowanie albo pomoc w kampanii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wielu innych organizacji pozarządowych, które nie były ujęte w sprawozdaniu finansowym Koalicji Obywatelskiej, no to...
Tutaj oczywiście mowa o NASK-u, ale to już zostawmy tę decyzję czwartkową PKW, ale czy w partii już tak na koniec słychać takie kalkulacje, że odebranie subwencji będzie oczywiście bolesne finansowo, no ale wiadomo, że partia sobie poradzi. Nie, już i PSL był pozbawiany, i Nowoczesna subwencji, a decyzja PKW tylko zmobilizuje wyborców i sympatyków.
Zawsze tak jest, że trudne czasy tworzą mocnych ludzi, tak? Więc to może być rzeczywiście taki efekt. efekt. Zresztą bardzo wyraźnie widać, że ten zaburzony system, choćby medialny w Polsce, spowodował jakby taką mobilizację ludzi, którzy lubią mieć dobrą informację i wsparcie tych mediów, które jakby tutaj idą troszeczkę w poprzek tego obecnego nurtu. Natomiast w sytuacji politycznej oczywiście również, tak jak przypomnę, ja wstępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, kiedy w sondażach, bodaj to był 2011 rok, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miała 17 bądź 19%. Więc to nie jest tak, że PiS zawsze miał 40% poparcia. Trudne czasy tworzą mocnych ludzi. W związku z tym być może przyjdzie moment i przyjdzie czas na to, żeby w trudnych czasach, przy ograniczonym finansowaniu, trzeba będzie się bardziej oprzeć na jakby takiej sile społecznej, również wsparciu finansowemu, jakimś takim oddolnym, bardzo oddolnym, i takiej pracy własnej bezpośrednio. No my sami jako członkowie Prawa i Sprawiedliwości jakby musimy w sytuacji trudnej stanąć na wysokości zadania. Prawo i Sprawiedliwość to nie jest typowa partia władzy. Trzeba mieć świadomość tego, że jako opozycja patriotyczna w takiej trudnej sytuacji również będziemy musieli stanąć na wysokości zadania i to będzie wymagało od nas również mocnej pracy i zaangażowania.
No to czekamy na tą czwartkową decyzję PKW. Mariusz Krystian, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, życzę wszystkim dobrego dnia.